środku dnia.
Zabieramy się za nasz temat. Najpierw ta historia, o której krótko powiedziałem kilka minut temu. Otóż właściciel samochodu uważa, że błąd autoryzowanego serwisu mógł doprowadzić do poważnego wypadku. Według tego właściciela w stacji ASO zniszczyli silnik samochodu. Skontaktowali się z nami pani Malwina i pan Maciej. A ich zdaniem samochód, którym jeżdżą, ich samochód Volkswagen Passat z silnikiem 2.0 TDI, o który przez lata starannie dbali, został doprowadzony do stanu, w jakim nie nadaje się do wyjazdu na drogę. Serwis nie zgadza się z tymi zarzutami i przedstawia swoją wersję wydarzeń, a te dwie wersje z kolei nam przedstawia Szymon Majchrzak.
Pani Malwina i pan Maciej postanowili sprawdzić jakość oleju w swoim samochodzie u specjalisty. Wyniki badania wprawiły ich w osłupienie.
To jest zdjęcie z kamery endoskopowej. Kamera jakby zeszła do silnika i to są opiłki metalu w misce olejowej po wylaniu oleju.
Takie opiłki mogą zapchać kanały olejowe i spowodować zatarcie się kluczowych elementów silnika. Objawia się to takim piskiem charakterystycznym. Po chwili już może przestać działać.
Przy dużej prędkości to mogłoby być niebezpieczne?
Oczywiście.
Zdaniem właściciela opiłki znalazły się w misce olejowej podczas zakładania w miejscu jej korka, tak zwanej helikoli. Jak relacjonują, warsztat najpierw zaprzeczał, że dokonał takiej naprawy, później przyznał się do błędu.
Z historii samochodu wynikało, że ten klient przyjeżdża zawsze ze swoim towarem, swoim olejem, swoimi filtrami. Zamiast zaproponować wymianę miski olejowej w koszcie gdzieś około 1700 zł, doraźnie naprawiono gwint.
Przedstawiciele serwisu przekonują jednak, że opiłki znalazły się w misce oraz w silniku nie w efekcie naprawy, a zaniedbań właściciela.
Klient kupił samochód z rynku niemieckiego. Mariusz Rychły, jestem kierownikiem serwisu Rzepecki-Mroczkowski. Z historii wynika, że pierwszy przegląd był już wykonany przy przebiegu 34 471 km, gdzie producent jasno określa ten zakres maksymalnie do 30 tysięcy. No i opiłki są eksploatacyjną, w mojej ocenie, rzeczą, które się pojawiają w trakcie życia produktu.
Po chwili w odpowiedzi na kolejne z moich pytań dodają.
Nie byliśmy w stanie jak gdyby wykluczyć, że od momentu nagwintowania w misce olejowej to mogło przynieść konsekwencje. W związku z tym zaproponowaliśmy tutaj rozwiązanie z naszej polisy, żeby to ubezpieczyciel rzeczywiście określił, bo wykonywanie jakiejkolwiek ekspertyz. No jest trudne, to ciężko to wskazać.
Tak spotkanie z rzeczoznawcą relacjonuje pan Maciej.
Użył niecenzuralnego słowa, bo innego słowa nie dało się użyć, kiedy zobaczył to, co jest w środku.
PZU zaproponowało kwotę wystarczającą na rozebranie, złożenie i przepłukanie silnika. Przedstawiciele serwisu chcieli natomiast odkupić samochód.
Klient wycenił to auto na poziomie 200 tysięcy dla niego. Taka wartość rynkowa w tej chwili to jest między 50 a 70 tysięcy złotych.
Na żadne z tych rozwiązań ani pani Malwina, ani pan Maciej się nie zgodzili i oczekują opłacenia gruntownego remontu silnika. Ich zdaniem to koszt minimum 70 tysięcy złotych. Spór najprawdopodobniej rozstrzygnie sąd.
I tu dodajmy, że przedstawiciele serwisu dodają, iż spółka postanowiła zmodyfikować procedury i od sytuacji opisanej w tej naszej relacji reporterskiej nie wykorzystuje już części dostarczanych przez klientów, a naprawy miski olejowej są wykonywane tylko za zgodą klientów i po jej całkowitym wymontowaniu. Takich spraw prawdopodobnie jest więcej, to znaczy takich spornych pomiędzy autoryzowanym serwisem a klientem, ale też pewno między warsztatami a klientami. No i nie mamy się czemu tutaj dziwić, bo w grę często wchodzą samochody, do których jesteśmy przywiązani, do tego dochodzą nasze też emocje. A co za tym idzie, niekiedy trudno jest nam przyjąć, że uszkodzenie naszego auta to nie efekt błędu, a zwykłej eksploatacji. No i taka postawa nie jest niczym zaskakującym. O tym mówi prezes Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego Walenty Dudziak.
To jest powszechne i normalne, że
przywiązujemy się do samochodów, do marki, którą jeździmy, rodzina jeździ. Natomiast gdy się pojawia jakaś usterka taka poważniejsza, to wtedy w grę wchodzą emocje i co tutaj, tyle lat użytkujemy.
Z taką starannością przecież się przywiązałem do tego samochodu, tak mówią klienci.
Mamy doskonałą opinię o tej marce, a nagle tu taki felerny egzemplarz mi się trafił.
I stąd zarzut do serwisu.
Właśnie tu są emocje. Natomiast no, z punktu widzenia rzeczoznawcy biegłego trzeba do tego podejść zupełnie bezemocjonalnie. No i spojrzeć na całą historię tej wady, która jest zgłaszana, kiedy się pojawiła, jakie były objawy.
Tak. Między innymi ze względu na te emocje, często oczekiwania klientów są duże. Zazwyczaj konflikt zasadza się na wysokości rekompensaty. Serwis proponuje naprawę konkretnej części, a klient oczekuje na przykład wymiany całego pojazdu.
Serwis w ramach gwarancji stara się zaproponować wymianę całego zespołu lub podzespołu. No ale użytkownik mówi nie, no ja kupiłem samochód i mnie interesuje wymiana nie zespołu, tylko ja chciałbym cały samochód wymienić i tutaj oczekiwania są oczywiście zupełnie różniące i tu nie ma takich diagnoz, które pozwoliłyby zadowolić jedną i drugą stronę.
Tu chciałbym Państwa zapytać o Państwa doświadczenia z serwisami, warsztatami. Czy generalnie to chyba najważniejsze jest zaufanie? Czy to zaufanie mamy do tych osób, którym zostawiamy nasze samochody? Czy potem jakby też zawierzamy, że zostało zrobione to, co jest jakby nam przedstawiane? Czy w ogóle możemy zweryfikować też te naprawy dokonane i części być może wymienione? Myślę, że każdy, kto samochód odbierał od mechanika samochodowego i ze stacji diagnostycznej, takie pytania nieraz sobie w głowie też wynosił z tejże stacji czy warsztatu. Pan Andrzej do nas zadzwonił. Dzień dobry, panie Andrzeju.
No dzień dobry. Akurat dzisiaj odebrałem auto od mechanika. Powiem tak, no tutaj jest problem, bo kiedyś jak były te auta takie no, w miarę proste, tak jak te maluchy czy tam jakieś, no każdy praktycznie facet no teoretycznie potrafiłby to sobie sam naprawić, jakby jak coś tam się zepsuło, prawda?
Mm-hmm.
Natomiast te dzisiejsze auta no to już jest, no po prostu są naszpikowane różnymi takimi technologiami, elektroniką i tak dalej, że nawet gdybym ja chciał sobie to naprawić sam, gdybym się uparł, chociaż nie znam się na tym, nie? Ale no, nie święci garki lepią, no to musiałbym sobie nakupić jakichś różnych urządzeń specjalistycznych, programy jakieś komputerowe, żeby po prostu zdiagnozować tę usterkę i tam później ewentualnie samemu jakoś tam dochodzić, to by mi zajęło więcej czasu i pieniędzy niż na jedną naprawę, niż u tego mechanika, więc siłą rzeczy jesteśmy zmuszeni do tego, żeby mieć zaufanie do tych no, stacji obsługi, czy tam no, powiedzmy tych mechaników, którym dajemy te auta, nie?
Uh-huh.
Jeżeli auto jest tam w tym okresie gwarancyjnym, no to ten producent zapewnia serwis, taki właśnie ten gwarancyjny. No i cóż, jeżeli przy takiej okazji coś się wydarzy, no to w grę wchodzi kwestia no, jakiegoś odszkodowania, z tym, że trzeba pamiętać o tym, że odszkodowanie nigdy nie może przewyższać wartości rzeczy. Przeważnie jest to odszkodowanie niższe i to jest właśnie problem, jak ci państwo tam chcą za nie auto tam powiedzmy naprawione w cudzysłowie, tylko inne auto, nowe, czy tam jakiś to raczej nie mają szans na to, nie?
No tak.
Moim zdaniem, ale mówię. Natomiast jeżeli chodzi o tych mechaników, no to radzę po prostu w ten sposób, żeby no przecież ten mechanik ma jakąś renomę, swojej tej, że tak powiem, miejscowości.
Panie Andrzeju, tak właściwie to pana zapytam, czy pan zawsze, kiedy ten samochód odbierał, to albo inaczej, czy pan nigdy nie miał wątpliwości, a czy tam mnie trochę nie naciągnął na tę część, albo na inną?
Nie miałem wątpliwości nigdy, dlatego, że mówię, no staram się dawać takich ludzi, o których słyszę, że ten jest dobry, ten tam od wielu ludzi, więc kurczę, no tak. No dzisiaj odbierałem, bo tam mi wymieniał tarcze i klocki w samochodzie hamulcowe. pan i jeszcze mało tego, tam jakaś część kurczy się okazała wadliwa, więc on mi tam to zwrócił uwagę, wymienił mi tę część.
Ale pan nie wiedział, że tam jest wadliwa część, dopiero pan się dowiedział. I zaufał pan, nie myślał pan, a bo pewno chciał może więcej zarobić.
Nie. Mhm. Zaufałem mu, że on mi pokazał tą część zużytą, to tam o zacisk chodziło, nie? Pokazał mi to, no i wytłumaczył mi, dlaczego akurat musiał to zrobić, bo inaczej to by po prostu nie działało, tak? Mało tego jeszcze, ja tam przewidziałem na tą naprawę jakąś tam kwotę, powiedzmy, pieniędzy, no i mówią mu, sobie stary, ale ja w tej chwili, no kurczę, nie dysponuję taką gotówką, nie? No to on mówi, dobra, mówi, jak będziesz miał, to mi zapłacisz i tyle. No,
czyli wyszło drożej, niż pan się spodziewał.
Wyszło drożej o tą jedną część. No ale on mówi, dobra, zapłaci pan, mówi, kiedy będzie pan miał. Ja mówię, no za 2 tygodnie będę miał tam emeryturę, no to pan zapłacę. Mówi, dobra, nie ma sprawy, nie ma problemu. To zapraszam następnym.
No dziękujemy. Czyli pan...
No tak to wygląda, nie? Tak, uważam, że trzeba, no trzeba mieć siłą rzeczy, trzeba mieć do nich zaufanie, bo po prostu no, te auto są tak skomplikowane, że człowiek taki, no, który się na tym no, zna, że tak powiem, teoretycznie, to nie naprawi tego. Nie? Mhm.
Dziękuję panie Andrzeju. Morał, siłą rzeczy trzeba mieć zaufanie. Pan Tadeusz, kierowca, więc pewno też sporo doświadczeń z mechanikami. Dzień dobry i z warsztatami.
Witam serdecznie. No długo by można mówić na temat różnych i usterek, i na temat mechaników. Pracowałem w latach 80. jako mechanik i no, podobało mi się to i było taką satysfakcją dla mechanika, że właściciel pojazdu mógł być przy naprawie, widział. Jak to wygląda, jak to jest zbudowane, dlaczego się coś zepsuło, że tam coś zaniedbał, albo po prostu no, trzeba na coś zwrócić szczególną uwagę. Dzisiaj zaprowadzamy samochód do mechanika i właściciel nie ma wstępu na warsztat, nie może oglądać swojego samochodu, co tam się z nim dzieje i tak dalej. Bardzo mi się to nie podoba. Miałem takie zdarzenie, kiedy zaprowadziłem ciężarówkę do naprawy, no i właściciel powiedział, że nie mogę przebywać na ten. Ja mówię, że nie ma takiej opcji, żebym ja gdzieś tam w poczekalni czekał, czy ten. Ja mam tutaj lekcję do odrobienia, przepraszam, papierki do powypełniania, zjem sobie śniadanie i z kabiny nie będę nigdzie wychodził. No i chciał tam zerwać tą umowę naprawy i tak dalej. Wziął te dokumenty, że znałem właścicieli, no to sprawa zakończyła się inaczej, ale do czego zmierzam? To, że zostałem na tym warsztacie, mechanicy poszli na śniadanie i naprzeciwko na kanale stała ciężarówka. I się okazało, że ta ciężarówka zaczęła się palić. I ja narobiłem hałasu i ci mechanicy przybiegli, tam odłączyli akumulator, zaczęli gasić i tak dalej. Gdyby mnie tam nie było, podejrzewam, że i ta moja ciężarówka by się spaliła.
A panie Tadeuszu, jeszcze pana zapytam, tak? Jak pan był tym mechanikiem, któremu klient patrzył na ręce podczas naprawiania samochodu, bo tak było, tak?
Tak.
Pan się nie czuł jakiś taki właśnie skrępowany, że tu panu patrzą na rękę, że są podejrzliwi?
Nie mam czegoś takiego, ja nie mam tremy, nie mam jakiegoś takiego stresu, żeby gdzieś tam coś tam. Nawet jeżeli czegoś nie wiem, no to robię coś tam ze szczególną uwagą i nie zgrywam hojraka, że tam wszystko mam w małym palcu, a robię to na przykład pierwszy raz, ale no wiadomo, że człowiek się uczy. Dzisiaj na przykład mechanicy rezygnują czy idą na łatwiznę i nie zakładają różnego rodzaju uszczelek, tylko na silikon. Zamiast uszczelki silikon. No i się okazuje, że posmarują na przykład taką miskę olejową, ten rant miski olejowej silikonem, założą tą miskę do bloku, no i przykręcają. No i miska wyciska ten silikon. To, co wyjdzie na zewnątrz, to taki mechanik palcem albo tam szmatkiem przetrze. Ale to, co wejdzie do środka, miałem przypadki, że ludzie robili sobie sami coś tam i później się okazało, że w oleju był silikon, ten silikon zapchał smog, którym pompa ciągnie olej do smarowania silnika. No i były problemy. przez głupi silikon, czy nie zastosowanie oryginalnej uszczelki, tylko pójście na łatwiznę. Nie? Mhm. Także tak to wygląda, a jeszcze powiem na
już
temat...
Już na koniec, panie Tadeusz, już na koniec, tak? Bo czeka
miałem takie zdarzenie, że właściciel pewnie z mechanikiem w jednej osobie stacji diagnostycznej próbowali mnie naciągnąć na dużą naprawę przy pasacie zawieszenia. Się okazało, że kilkanaście lat jeżdżę, nikt nigdy na żadnym przeglądzie nie wspomniał, że tam coś się dzieje. A ci chcieli wymienić pół zawieszenia, nie? Mhm. Bo coś tam, za duże pieniądze, także myślę, że ten właściciel powinien być przy jakichkolwiek naprawach, decyzje podejmować na bieżąco, to robimy, tego nie robimy i byłaby jasna sytuacja, a jeżeli ktoś gwintuje miskę olejową, czy gwint w korku w misce, no to wiadomo, że tam opiłki pójdą i to niekoniecznie trzeba być mechanikiem, żeby się skapnąć, że to może mieć dalsze konsekwencje.
Dziękuję, panie Tadeuszu. Dziękuję, panie Tadeuszu. Doświadczony kierowca, a także mechanik, jak słyszeliśmy. Ja tylko bym, proszę państwa, oddając głos kolejnym słuchaczom, powiedział jeszcze w nawiązaniu do rozmowy z panem Tadeuszem, że nie wiem, czy tak każdy klient się może po takim warsztacie, że tak powiem, panoszyć, stać przy swoim aucie. Zasady BHP, wydaje mi się, że temu przeczą. Panie Marcinie, oddaję panu głos. Dzień dobry.
No, dzień dobry. Ja miałem podobną sytuację może do tej przedstawionej na początku. Odprowadziłem samochód do jednego z autoryzowanych serwisów pod Poznaniem. Jest ich niewiele w Polsce, także, ale jest między innymi ta marka pod Poznaniem. Na wymianę rozrządu. Tak. Okazało się, że rozrząd miałem wymieniony niby. Pojeździłem 2-3 dni i pojawił mi się z powrotem błąd silnika. Przyjechałem na diagnozę, okazało się, że serwis po prostu skasował ten błąd. Po 3 dniach znowu ta sama sytuacja. To zaprowadziłem samochód do tego autoryzowanego serwisu. Autoryzowany serwis stwierdził, że należy się wymiana silnika. Silnik jest wadliwy, a w związku z tym, że akurat skończyłem się gwarancją miesiąc temu, no to koszt wymiany silnika to jest 120 tysięcy silnik i 60 tysięcy wymiana plus podzespoły to 180 tysięcy koszt naprawy. W związku z tym, że nie miałem wiele do stracenia, stwierdziłem, że to jest mniej więcej wartości samochodu, tego ten silnik, ta naprawa, zaprowadziłem do innego serwisu, nieautoryzowanego, ale powiedzmy gdzieś tam takiego sieciowego. Okazało się, że po rozebraniu tego silnika, okazało się, że rozrząd w ogóle nie był wymieniony. Mm-hmm. Był tylko zaklejony silikonem i były tak naprawdę skasowane błędy. Za naprawę zapłaciłem 24,5 tysiąca brutto. Natomiast okazało się, że salon w ogóle tego nie wymienił, po czym przyjechałem na reklamację i po rozmowach okazało się, że faktycznie serwis przyznał się, że tego rozrządu w ogóle nie wymienił.
A jak to tłumaczył? Jak serwis tłumaczył to wprowadzenie pana w błąd?
Znaczy, niczym nie tłumaczył, bo byłoby to ciężko tak naprawdę do wytłumaczenia, bo zapłaciłem za wymianę rozrządu, a miałem tak naprawdę skasowane błędy i właśnie tak jak poprzednik mówił, zaklejone coś tam silikonem, bo to wyszło przy rozbieraniu tego silnika w tym przy następnym serwisie. Także takie mam mniej więcej doświadczenia z bardzo taką marką prestiżową, gdzie serwis jest pod Poznaniem, także ciekawe.
Z pana opowieści taki trochę przykry morał wypływa, że to trochę szkoda, że trzeba jednak jeszcze potem to skontrolować, sprawdzić. Pan tak musiał...
Tym bardziej byłem rozgoryczony, że serwis zaproponował mi odkupienie samochodu za 20 tysięcy, wartość około 180-200 tysięcy, z tym z uszkodowym silnikiem. Także nie wiem, czy po prostu nie miał innego pomysłu na zarobienie. Okazało się, że samochód ma w tej chwili przejechane 140 tysięcy po tej naprawie, nic się nie dzieje. A ja byłem, powiem szczerze, klientem, który kupił w tym salonie i serwisował 12 samochodów. No takich prestiżowych, także od tej pory z tą marką zerwałem całkowicie, przeniosłem się na inną markę. Na razie nie mam z nią problemów, ale no powiedzmy jeden taki wybryk spowodował, że stracili klienta na kilkanaście lat, który naprawdę no, serwisował samochody i kupił kilkanaście samochodów u nich. Także
dziękuję panu bardzo. No takie nadwyrężone zaufanie powoduje właśnie to, o czym opowiedział pan Marcin. Po prostu zmienił markę, zmienił też serwis. Panie Piotrze, dzień dobry panu.
Dzień dobry. Ja tutaj uzupełnię trochę wypowiedź pana Tadeusza też. No i mam takie uniwersalne rozwiązanie, bardzo proste.
Tak.
W tym temacie. Też jestem mechanikiem samochodowym z wykształcenia i mam prośbę do wszystkich słuchaczy. Proszę odgłosić radioodbiorniki i posłuchać.
Uwaga, uwaga, dobra rada pana Piotra.
Uwaga, jeżeli widzimy na drodze coś takiego jak serwis autoryzowany, to robimy tak. Wrzucamy jedynkę, następnie dwójkę, a wcześniej jeszcze lewy kierunkowskaz i uciekamy stamtąd. I tyle. Proponuję, to naprawdę dobrze na tym wyjdziemy, ponieważ te przybytki potrafią podłączyć pod komputer, żeby nic nie stwierdzić. Jedziemy do następnego, który podłącza pod komputer i również nic nie widzi. I w trzecim podłącza pod komputer i również nic nie widzi. Także serdecznie polecam warsztaty małe, zaprzyjaźnione, polecone przez przyjaciela, szwagra, ciocię. Słuchaj, ja tam jeżdżę 7 lat, tam jest uczciwy człowiek.
Ale proszę pana, panie Piotrze, wejdę panu jeszcze w słowo. Czy te małe warsztaty polecone przez wujka, ciocię, brata, szwagra, czy one mają takie wyposażenie, żeby, wiemy, no, samochody są coraz częściej małymi, właściwie nie małymi, komputerami jeżdżącymi i trzeba podłączyć do komputera. Czy te warsztaty takie przydomowe najczęściej, one są do tego przygotowane?
Oczywiście, że tak, panie redaktorze, dlatego że rynek tego wymaga i nie ma innej opcji, bo nowoczesne samochody tego wymagają, tylko że w tym małym, zaprzyjaźnionym warsztacie, oprócz tego, że ma całe wyposażenie mechaniki komputer, ma jeszcze doświadczenie, wiedzę, pasję do mechaniki, ma te wszystkie rzeczy, czego w serwisie autoryzowanym nie ma. Dlatego tam serdecznie polecam oddawać te samochody. Naprawdę wszyscy państwo na tym dobrze wyjdziecie i na zakończenie tak sobie, że tak powiem, dla zabawy ostatnio zrobiłem, podjechałem do autoryzowanego serwisu bardzo znanej marki z wielu powodów w Polsce i nie tylko i zapytałem, ile kosztuje na przykład wymiana żarówki. No to za głowę się chwyciłem, bo jeden pan poszedł się skonsultować z drugim, z trzecim i z kierownikiem i stwierdził mi chyba 460 brutto. Matko Boska, wymiana żarówki. Nie wiem, czy ona jest diamentowa, ze złota, czy te ręce są ze złota, także puentując, omijamy te wszystkie przybytki i naprawdę postarajmy się, poszukajmy wśród przyjaciół, rodziny tego małego warsztatu, gdzie on jest już równie dobrze wyposażony, ale jest tam uczciwsze podejście, ponieważ jemu zależy na każdym, który przyjedzie. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo i imiennik poprzedniego rozmówcy, kolejny pan Piotr już na linii. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ja miałem takie zdarzenie, aż nie będę mówił miasta, warsztatu, bo to był duży warsztat, tu gdzie mieszkam. Wymiana oleju, błaha sprawa. Proszę pana, zgubiono mi kluczyk od mojego Volkswagena. Zgubiono kluczyk. No kluczyka nie ma. Jeden dzień, drugi. Był weekend majowy, pierwszy, drugi, czwarty maj, tam były święta. No ja powiedziałem, sam odjechał o własnych siłach, był kluczyk, proszę ten kluczyk dorobić. No trwało to trochę, już nie pamiętam, czy może koło tygodnia, zażądano ode mnie, no dałem, ten zapasowy, bo miałem. No ale w końcu dorobili. Ja mówię, no dobra, dorobiliście i co teraz? Mówię, no ktoś z tym kluczykiem po prostu podejdzie pod mój adres i mi mu to odjedzie. Co się okazało, że jeden z pracowników czy z uczni, to już nie wiadomo kto, ten kluczyk mu wpadł tam do tego zbiornika, co zlewają oleje. I zamiast od razu powiedzieć i to zrobić i tak dalej, może by dało go wyciągnąć i tak dalej, kluczyk już pojechał do utylizacji, ale dorobili mi ten kluczyk. Dorobili, także byłem cały szczęśliwy. Naprawdę, niby była sprawa, a ja po dwóch dniach nie mogłem dorobić samochodu dopiero, chyba to trwało chyba tydzień czy więcej. Wiem, że dorobienie kluczyka nie jest sprawą tanią, ale dostali kluczyk, mieli mi gole i powiedzieli, nie odbieram samochodu. A to będzie stał, macie mi oddać samochód z kluczykiem.
Tu o tyle sytuacja była jasna, że no rzeczywiście zostawił pan samochód z kluczykiem, a trudno odjechać bez kluczyka.
Bez kluczyka, a jeszcze gdyby ktoś miał go w kieszeni i potem mi podjechał, ja mówię, a jaką mam gwarancję, że ktoś pod domu nie odjedzie.
No tak. Ale panie Piotrze, summa summarum uwierzył pan, że no ten kluczyk wpadł do tej beczki z olejem.
Tak, uwierzyłem.
No musiał
panu... Minęło to już może 4-5 lat, także samochód nadal stoi i jest w garażu.
Nikt go panu nie podprowadził.
Drugą drugą sytuację, na taką już króciutko.
No króciutko.
Od Gryra kupiliśmy w 2003 roku samochód, nie będę mówił jaki. Tam byłem na tych dwóch wymianach oleju, a za trzecim razem pojechałem do innego, ale też autoryzowanego. No i nic się nie działo. No wymiana też tam, gwarancyjna i tak dalej. Po trzech latach, czy tam po czterech, zrobiłem dziurę w tapicerce. Mój znajomy mi wymieniał tapicerkę, siedzę, bo tam miałem długopis z kieszeni z tyłu. Mówi, a nie ma poduszki. Poduszki powierzchni pan nie ma z boku. Rzeczywiście, no nie było. Ale teraz nie wiem, czy u tego, co kupiłem, czy u tego drugiego, no poduszka zniknęła. Ona dosyć była tam kosztowna, ale... No tak to wyglądało. Gdybym był u jednego, to bym wiedział, że tam mi zginęło. Ale że było u dwóch, no to już nikogo... No po prostu
no przeżyłem
z tymi. No właśnie. Taką historię chciałem powiedzieć. Pozdrawiam.
Dziękujemy. Dziękujemy panu Piotrowi. Kolejny telefon. Dzień dobry. Samochodowych opowieści. Ciąg dalszy. Dzień dobry.
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę pana, ja mam takie zapytanko. Dlaczego właściciel samochodu nie może spojrzeć, co jest robione przy samochodzie? Ja rozumiem, jest BHP, po warsztacie nie wolno chodzić, ale są kamery, można to nagrywać, można to obejrzeć, nikt nikomu krzywdy nie zrobi. Będzie wszystko jasne, czytelne. Czy może tak być?
No, ciekawe pytanie. Mam nadzieję, że może słuchacze wiedzą i nam odpowiedzą na to pytanie. Ja tak intuicyjnie powiedziałem, że przecież tam, gdzie ja na przykład serwisuję swój samochód, jest kilka stanowisk, są te kanały, są podnośniki, niektóre samochody stoją bardzo wysoko, podniesione właśnie, no i nie dziwi mnie, że tam ten klient nie jest mile widziany, bo anusz coś komuś gdzieś spadnie albo klient gdzieś wpadnie. Więc tak tylko mówię intuicyjnie, że te BHP jako bariera mi to tutaj do mnie przemawia. Ale ma pan rację, można być może nagrywać i pokazywać klientowi siedzącemu w innym pomieszczeniu, co to się dzieje. Czekam na dalsze opinie państwa. Tymczasem pan Michał, dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Mój przypadek był taki. Wracam z pracy, zaświeciła się kontrolka ładowania, podnoszę maskę. No zerwał się ten pasek, który tam pędzi te wszystkie oszczęty. Mówię, do warsztatu mam 2 kilometry, spokojnie dojadę, nic się nie stanie. Podjeżdżam na warsztat, wymiana paska, dosłownie długość papierosa. Nawet nie. Zapłacone, uregulowane, pięknie, ładnie, pojechałem. A że miałem robotę u kolegi lakiernika, kolega podnosi maskę, mówi, o, nowy pasek, zerwał ci się? No zerwał mi się. I tak zagląda tam do środka, mówi, a wiesz, czemu ci się zerwał pasek? Nie, no bo się rolka rozleciała. Rolka nie wymienięta, tylko nowy pasek. No z grzeczności pojechałem do tego warsztatu i mówię, majster z grzeczności, ci to mówię, taka i taka akcja. Ja mówię, samochód wart na 10 tysięcy, pół biedy, jak się rozleci, no fan. Dla mnie to by były koszta, no ale jak ktoś podjeżdża samochodem za 200, za 300 tysięcy i taki numer, prosta odpowiedź. Jesteśmy ubezpieczeni w razie czego. No i taką miałem odpowiedź. Taka moja historia. Także chyba warsztaty są ubezpieczone i jeżeli coś tam wyjdzie grubszego, no to są czyści, no.
Dziękuję panu bardzo. To opowieść pana Michała. Telefon do naszego studia jeszcze kilka minut. 618-654-654. Rozmawiamy o naszych kontaktach, albo może nawet kontaktach naszych samochodów z warsztatami samochodowymi, z stacjami diagnostycznymi i próbujemy orzec, jaki jest stopień zaufania do tychże zakładów. Odebrałem kolejny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam. A propos autoryzowanych serwisów i kluczyków. Pojechałem do Komornik, do serwisu Opla, na wymianę, na zaprogramowanie kluczyka. I programowali go 2 godziny. Niestety się nie udało zaprogramować. Prosili o zapłatę stawki godzinowej, której nie zgodziłem się za zapłatę, bo nie było usługi wykonanej. Przyjechałem do domu, okazało się, że ten kluczyk, który chcieli programować przez 2 godziny, nie miał w ogóle baterii i nawet tego nie sprawdzili. Ogólnie to podsumuje obsługę autoryzowanych serwisów, więc zdecydowanie nie polecam autoryzowanych serwisów i starać się omijać jak największym łukiem.
No to był typowy lewy sierpowy zadany przez naszego słuchacza diagnostyką. Dzień dobry, panie Sławku.
Dzień dobry. Ja miałem taką historię. Wiele lat temu jeździłem karetką pogotowia, Opel Vivaro to był. Kierowca poprzednik dał samochód do naprawy do serwisowanego warsztatu. Ja pojechałem po odbiór tego samochodu, sprawdziłem na fakturze, na której na przykład wymiana oleju, wymiana tarcz hamulcowych, klocków hamulcowych, wymiana płynu w układzie hamulcowym. Ja, stary mechanik, sprawdziłem to. Okazało się, że klocki wymienione, tarcze hamulcowe nie zostały wymienione, jak również płyn w układzie hamulcowym nie został wymieniony. Jeżeli na przykład płyn hamulcowy wymieniamy, to wiadomo, że najlepiej odkręcić wszystkie odpowietrzniki, wypnąć, wycisnąć, również ze zbiorniczka ściekawku wyczyścić. Co się okazało? W środku było brudne, a wszystkie odpowietrzniki były jeszcze przyrdzewiałe i na żadnych nie było osłonowych kapturków. Jeszcze były inne takie mankamenty.
Rozumiem.
Zgłosiłem to do kierownika transportu. No, niestety nie zajęli się tą sprawą, a serwis to był zarządca Opel. Dlatego nie mam zaufania do wielu warsztatów. Bo co się okazało, kierowca, znaczy mechanik, ten miał w swojej szafce niektóre części pochowane. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Ta opowieść tutaj została zaopatrzona w taki stempel. Ja, stary mechanik, no czasami trafia na starego mechanika doświadczonego i wtedy można łatwo zweryfikować. Pan tutaj jakże trafnie rozpoznał, co zrobili, czego nie zrobili, co wpisali, a czego wpisać nie powinni. Dzień dobry, kolejny słuchacz, bądź słuchaczka. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam pana, jesteśmy na antenie.
Piotr, ja z kolei kończę do moich przedmówców. Mam pozytywne nastawienie do autoryzowanego serwisu. Mamy kolejny samochód takiej znanej marki płynącej z niezawodności. Odstawiamy go zawsze na serwis. Jest tam poczekalnia, gdzie można pić kawę i niech pan sobie wyobrazi, jest olbrzymie panoramiczne okno, z którego jest widok na całą halę, gdzie są samochody naprawiane. Więc jak wjeżdża nasz samochód na tą halę, widzę dokładnie, co tam mechanik przy nim robi, jakie czynności wykonuje i tak dalej. Zarówno przed serwisem, jak i po serwisie mamy wszystko wytłumaczone, co było robione, co należałoby zrobić ewentualnie. Wiadomo, kwota za tą usługę serwisową w ASO jest droższa troszkę lub może troszkę bardziej niż w warsztacie nieautoryzowanym. No ale jak do tej pory naprawdę nie mamy żadnych złych z tym serwisem jakichś
doświadczeń,
jesteśmy zadowoleni i ten podgląd właśnie na wszystkie czynności, jakie wykonuje mechanik, też mnie bardzo satysfakcjonuje, bo nie ukrywam, że często sam sobie spojrzę i patrzę, co on tam robi i tak dalej. Nie mogę oczywiście stać bezpośrednio przy samochodzie, ale przez to okno mogę od początku, od wjazdu do wyjazdu samochodu obserwować, jaka czynność w danym momencie jest przy nim wykonywana i no mniej więcej, jak się trochę znam, to wiem, co on w tym momencie robi.
Dziękuję panu bardzo. Fajnie, że mamy głos też w obronie autoryzowanych serwisów. A z tego głosu naszego słuchacza, jak się domyślam, jadącego właśnie samochodem, też wynika, że no mamy taką chęć jednak patrzenia, co się z tym naszym pojazdem dzieje, kto do niego podchodzi, z czym i co się w ogóle tam wokół niego wyrabia. Panie Leszku, myślę, że to przedostatni telefon będzie, który odbieram. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Właśnie wróciłem z swoim pojazdem z linii. W tym momencie jestem na podwórku, stoi i chciałem stanąć po stronie tego pana, który kontrolował tego Opla, chyba, jak dobrze pamiętam, czy odbierał z serwisu. Ja jestem kierowcą z ponad 40-letnim stażem, grubo. Jestem troszeczkę obeznany w technice i jeżeli miałem, grube rzeczy robiłem sam, a jeżeli miałem mechanika, to ja mu po prostu mówiłem, co jak, jeżeli cokolwiek wymieniasz, to ja chcę wiedzieć co. Jeżeli powiedzmy wymieniłeś tarcze hamulcowe, to ja stare muszę widzieć. Ostatnio w swoim samochodzie wymieniałem wszystkie poduszki w silniku, ale zaznaczyłem,
stare poduszki do wglądu.
Mhm.
Nie ma. Po prostu my jesteśmy wszyscy ludźmi, ale musimy kontrolować jeden drugiego. Jeżeli mnie jakikolwiek warsztat zrobił ten numer z tymi odpowietrznikami, no chyba bym poszedł do sądu.
Dziękuję panu bardzo. Już teraz streszczamy się, natomiast no, pan się na tym zna. Nie każdy potrafi te części ocenić, ich stan i tak dalej, ale dziękuję panu bardzo. I pan Roman, ostatni telefon, który odbieram.
Witam, witam. Ja mam kolegę, który pracuje w serwisie w Poznaniu i jeżeli klient przyjeżdża na serwis olejowy, tak zwany wymianę filtru w oleju, sprawdzenie i będzie czekał, to ta naprawa trwa około 2 godzin. Jeżeli klient zostawia samochód pod serwisem, to ta naprawa trwa 0,5 godziny. Teraz sobie zobaczmy, jak jesteśmy jako klienci nabijani. Tak to mniej więcej wychodzi, bo robi to 2 mechaników, zrobią 6 samochodów, z tego mają prowizję, a godzinówka, jak klient chce zostać, to tak i tak leci na ich konto. A znowu drugi mój kolega ma swój warsztat, no to jeżeli pierwszy klient do niego przyjeżdża, sprawdza w każdym samochodzie, w pierwszym kliencie, który przyjeżdża, jakąkolwiek wymianę, a jest pierwszy raz, sprawdza 30 punktów tego samochodu. Czyli zaczyna na przykład, przyjeżdża na serwis olejowy, to sprawdza wszystkie filtry, to wszystko wymienia, sprawdza płyny, czy odpowiednio mają temperaturę do chłodniczy, czy hamulcowy się nadaje, czy się zapali w chłodniczym, hamulcowym, kontrolka zielona, czerwona, to wszystko jest informowane i jest to nagrywane. Mhm. Wszystko jest pokazywane, czy tarcze, czy klocki. Każda jedna przed przystąpieniem na przykład tego klienta, jeżeli go nie ma, jest całość nagrywana i klient to widzi, że to jest jego samochód, jest rejestracja, bok idzie tak, jak to jest pokazane. A co do mechaników, jak niektórzy tam klienci mówią, że chcą dostać stare części, co były wymienione. Przecież te samochody, części są tak podobne, że kto będzie chciał, to mu każdy mechanik wciśnie te końcówki drążków czy tarczy, to wszystko zależy. A druga sprawa, żaden mechanik nie może oddać zużytych części, bo to jest niezgodne z przepisami BDO, także pozdrawiam.
Dziękuję panu bardzo, proszę państwa. Na koniec audycji oddajemy jeszcze głos prezesowi Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego Walentemu Dudziakowi. 3 wypowiedzi naszego eksperta nagrane wcześniej. Przede wszystkim też pan ekspert potwierdza, że no nie zawsze ten, który zgłasza usterkę samochodu, chce wierzyć, że to efekt zwykłej eksploatacji. No mamy coś takiego, że chętnie byśmy tutaj posądzili, że serwis popełnił jakiś błąd.
Rakiety latają i spadają w Poznaniu, tak jak wczoraj. No zdarzają się nieprzewidywalne zdarzenia i to samo jest w elementach samochodu. Jest ich bardzo dużo, setki tysięcy elementów. Jakaś wada materiałowa może wystąpić. Tutaj są normalne rzeczy, że to wszystko może mieć związek przyczynowo-skutkowy i trzeba to tak bezemocjonalnie rozstrzygnąć, że gdzie ta wada jest. To są rzeczy trudne. To tutaj trzeba nie tylko wchodzić swoją wiedzą, doświadczeniem, ale również uwzględnić, że sprawa jest emocjonalna i ze strony użytkownika mocno, ze strony przedstawicieli serwisu, no mają za sobą tutaj swoich szefów i na ogół bronią tego swojego interesu.
No w grę wchodzą duże pieniądze bardzo często.
Często wchodzą niestety duże pieniądze, także tutaj też ten aspekt trzeba uwzględnić i on powoduje, że no emocje są coraz większe.
Walenty Dudziak przyznaje też, że nie zawsze da się jednoznacznie rozstrzygnąć, jaka jest przyczyna usterki.
Takie opinie się też zdarzają, że jednoznacznej opinii, gdzie tkwi przyczyna tego wszystkiego, jak ją usunąć, nie można wydać. No oczywiście to musi być uzasadnione, dlaczego nie to i to, żeśmy zrobili. Takie i takie wyniki były w tym, po tym efekcie, ale nie jest to zadowalające i no to niekiedy zdarza się, że faktycznie wydanie jednoznacznej opinii w danej konkretnej sprawie jest bardzo trudne i prawie że niemożliwe. No ale jeżeli to jest sprawa gwarancyjna, to zawsze jest autorytet danej firmy, ucieczka na przykład klientów poszkodowanych, czy tych, którzy mają problemy, próbują dojść do mediów. To są normalne rzeczy, które były, są i będą. I wtedy próba nacisku innego typu, nie z punktu widzenia technicznego i ekonomicznego, tylko przesłanki, no taka dobra firma i ignoruje klienta, który ma usterkę.
Samochód staje się coraz bardziej skomplikowanym systemem i nic dziwnego, że czasem do wydania opinii na temat jakiejś wady, usterki czy niedomagania tego pojazdu nie zawsze wystarczy jeden ekspert.
Moje doświadczenie pokazuje, że ta klasyczna wiedza techników samochodowych, inżynierów samochodowych musi być podpierana w tej chwili ekspertami z dziedziny elektroniki. Tutaj bez tego to praktycznie do nowoczesnych samochodów nie można podejść. Na ogół budujemy zespół wtedy. Taki doświadczony człowiek, który na mechanice dobrze się zna, na zasadach mechaniki i funkcjonowania z tych głównych zespołów, czy jezdnych, czy napędowych, a z drugiej strony elektronik, który potrafi to wszystko przetłumaczyć, jak to wygląda, w diagnozowaniu, w sygnałach, które się w układach elektronicznych pojawiają i tak dalej. Także tutaj już jedna głowa nie wystarcza.
Jeden ze słuchaczy dzwoniących pod koniec audycji powiedział, komentując przypadek innego słuchacza dzwoniącego wcześniej, że gdyby jemu się taka historia przydarzyła, że przyłapałby serwis czy stację diagnostyczną czy warsztat samochodowy na nieuczciwości, to poszedłby z tym do sądu. Ekspert, rzeczoznawca Walenty Dudziak radzi, żeby zawsze starać się dojść do porozumienia poza wymiarem sprawiedliwości, jak przekonuje, droga sądowa powinna być ostatecznością. Oczywiście pod warunkiem, proszę Państwa, że z obu stron jest ta dobra wola do porozumienia się. Tutaj też mieliśmy w tych Państwa opowieściach przykład takiej, że serwis przyłapany na właśnie jakimś nieuczciwym, że tak powiem, zagraniu, przyznał się do tego i właściwie tam się strony szybko dogadały. Życie, samo życie, proszę Państwa. Czasem sądy są niezbędne, a czasem uda się bez pójścia do sądu. A najlepiej, żeby te relacje były takie, że nie trzeba by w ogóle dywagować, czy iść do sądu, czy nie. Dziękujemy Państwu za te opowieści pouczające. Na pewno każdy coś dla siebie stąd wynosi. Ja również. Audycję zrealizował Ryszard Wojtowicz, poprowadził Rafał Regulski, a reporterskie materiały i rozmowę z rzeczoznawcą przeprowadził Szymon Majchrzak. Do usłyszenia.